Jak wiecie, od pewnego czasu rozpoczęliśmy ten cykl nauczania na temat miłości Ojca i jak bardzo ważnym jest ten temat, świadczą same słowa Pana Jezusa, który powiedział: ja jestem droga, prawda i żywot. I często możemy się zatrzymać na tych słowach, nie wnikając w istotę tych słów. Droga, ona zawsze ma cel, ona ma zawsze przeznaczenie. I my możemy myśleć, że będziemy wiecznie szli po jakiejś drodze, ale my musimy pomyśleć o tym wiecznym przeznaczeniu, dokąd ta droga prowadzi. I Jezus mówi: nikt do mego Ojca nie przyjdzie, jak tylko przeze mnie. Jest to opisane w Ewangelii świętego Jana. A więc Jezus, celem Pana, celem przyjścia Jego na ten świat, można powiedzieć, że były dwa cele, główne cele. Pierwszy cel to był ten negatywny cel, aby doprowadzić grzeszny lud do pokuty i żeby ta pokuta była Jego pokutą, która będzie zadośćuczynieniem w oczach Boga, a więc umrzeć za grzechy wszystkich ludzi na krzyżu. I On to zrobił. Ale jest też pozytywny cel, żeby poprzez tą ofiarę, poprzez swój przykład, poprzez swoje życie, on doprowadzić ludzi do Ojca, żeby mieć kontakt z Ojcem, żeby poznać Go jako Ojciec. I my znamy wszyscy fragment Ewangelii świętego Jana, ten pierwszy wspaniały fragment, werset, który mówi: na początku było Słowo, a Słowo było u Boga. A więc potrzeba nam wiedzieć, że tym, który stworzył świat, jest Bóg. Nie było żadnego głupiego wybuchu, nie było tam z jakiejś larwy albo z poczwarki się życie pojawiło, bo zawsze możesz zapytać, a skąd była poczwarka, czy skąd była larwa? I ludzie tak czasami dyskutują i spierają się, czy jajko było pierwsze, czy kura była pierwsza. I tak po te dyskusje idą od wiek wieków. Ale zawsze musimy sobie zadać pytanie, a co było siłą sprawczą? Kto za tym stał? I dla nas, jako wierzących ludzi, jest to klarowne, że wynika to z Biblii i my wyznajemy ten pogląd kreacjonistyczny. Tym, który stworzył, jest kreator główny, to jest nasz Bóg. I Biblia oznajmia, że On, kiedy stwarzał świat, ukazywał się jako Ojciec. To ten, który stworzył wszystko na tym świecie, to jest Bóg Ojciec. I On pozostawił ślad tego swojego stworzenia. I to jest bardzo mocno uwidocznione w fragmencie listu Efezjan apostoła Pawła w 3 rozdziale od 14 do 15 wersetu. I to można wyświetlić, można to również za mną analizować i czytać, gdzie Paweł mówi, że zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię. Czyli zauważcie, każde ojcostwo, całe ojcostwo, które ty widzisz, kiedy doświadczasz tu, a możesz i na niebie, ono pochodzi od Boga Ojca. Czyli gdzie to się zaczęło? Wszystko zaczęło się w niebie i wzięło swój początek od ojcostwa samego Boga. Wiemy, że Bóg jest też Ojcem naszego Pana Jezusa Chrystusa. I Słowo Boże bardzo objawia tą prawdę i to zostało spisane na kartach Ewangelii świętego Jana, kiedy Jan mówi, że na początku było Słowo. Słowo było Boga, a Bogiem było Słowo. I to jest ta pierwsza zasadnicza prawda, że w Bogu jest ojcostwo, ale jednocześnie jest także relacja. Czyli, że Syn Boży, Jezus, miał relację z Ojcem. I to jest niesamowite objawienie, że Bóg okazuje się jako ten, który stwarza, ale jednocześnie, który ma relacje. Dlatego On tęskni do relacji z człowiekiem. I On stworzył człowieka zawsze jako istotę społeczną, istotę, która ma mieć relację z drugim. Diabeł zawsze jest tym, który wprowadza coś na odwrót, na opak. Jeżeli Bóg chce relacji, to diabeł oddziela. Diabeł nie chce relacji. Bóg chce relacji, diabeł nie chce relacji. I wiemy, że kiedy Adam zgrzeszył, to Pan sam przyszedł do ogrodu i woła: Adamie, gdzie ty jesteś? Gdzie jesteś, Adamie? Zobaczcie, kto szukał. Święty Bóg szukał człowieka. Adam się schował. Adam uciekł z Ewa, a jednak Bóg szuka człowieka. I jeżeli mówimy o tej naturze wiecznego Boga, to możemy jeszcze zauważyć, że On sam o sobie mówi, kim On jest. Że On jest Bogiem miłością. My często mamy bardzo mgliste pojęcie miłości Bożej, miłości jako coś sentymentalnego, jako coś takiego melancholijnego. Takie melancholia, takie oczy ślimacze, takie chodzą i... To nie o to chodzi. Bóg, Biblia mówi, że który jest kochającym Bogiem, kochającym Ojcem, jednocześnie On tych swoich dzieci on dyscyplinuje. Dlatego, że jeżeli nie ma dyscypliny, tam jest nieporządek. I dlatego Hebrajczycy mówi, że on smaga swoich synów, on karci swoich synów. I to czyni z powodu miłości względem każdego z nas. I często można zaobserwować takie obrazy, jak ojciec z matką karcą dziecko, ale babcia czy dziadzio, oj, jaka ty dobra wdusia jesteś, na rączki biorą na i słodzą. Jaki ty jesteś wspaniały, och, jaki ten twój tatuś, czy twoja mama jest niedobra, takie dobre wnuczko itp. Czy to jest słuszne? To tak naprawdę psuje się dziecko, bo ono wtedy rozumie, że zawsze jest ten dobry policjant i ten zły policjant. Czyli rodzice są tym złym policjantem, ale dziaduś jest dobrym policjantem. Rozumiesz? I to powoduje, że dziecko zaczyna bardziej cenić dziadków, aniżeli ojca i matkę. I tu my nie możemy popełnić błędu, dlatego że mogą być tego skutki bardzo opłakane. Czyli jeszcze raz powtórzę, jeżeli mówimy o tej kwestii ojcostwa Boga, to Bóg jest Ojcem, który stworzył wszystko. Stworzył jako Ojciec i tworzył to, i od Niego pochodzi wszelkie ojcostwo. Ale jednocześnie On mówi o sobie, że On jest to ogromną miłością. Bóg jest miłością i to Pan Bóg nam konkretnie objawia. I ktoś by zapytał, a po co ty o tym mówisz? Jaki to ma cel? Jakie to ma znaczenie? Ma to ogromne znaczenie. Szczególnie w tym czasie, którym tutaj jest ludzkość, w czasie takiego zabiegania, takiego pośpiechu, czasie tych różnych odkryć i dążenia, nie wiadomo tak naprawdę dokąd to zmierza i w jakim kierunku chce ludzkość udoskonalić się, a jednak nie jest doskonała i nie może być doskonała i zapomina o czymś, co jest filarem tej ludzkości. I kiedy myślimy o tej miłości Ojca, to najdoskonalszą miłość to Ojca ukazał Jego Syn Jezus, dlatego że On był w relacji z Ojcem. I kiedy patrzymy na 17 rozdział Ewangelii świętego Jana i ten rozdział mówi o tym, co się działo w Getsemane, w ogrodzie Getsemane, kiedy Jezus się modlił. I każda z Ewangelii w różny sposób to opisuje, ale Ewangelia Jana mówi o tej szczególnej modlitwie, którą Jezus wtedy zaniósł. To był bardzo taki, jakby można, tragiczny czas dla Niego, gdyż wiedział, co Go oczekuje, wiedział o tej męce, wiedział o śmierci, wiedział o tym, jak ludzie będą się zachowywać, a mimo to On modli się w obliczu takich czekających Go okoliczności niesamowitą modlitwą. I w tej modlitwie sześciokrotnie wymienia imię Boga i mówi: Ojcze, ja objawiłem imię Twoje. I ktoś by pomyślał, że to jest to imię, może, jakie imię jest Boga, czy to Stare Testamentowe. 14 wieków Żydzi znali to imię, Jahwe, a więc starotestamentowe imię, i oni tego imienia nie wymieniali inaczej, jak tylko Adonai, żeby nie urągać Bogu, żeby nie brać Jego imienia na daremno. Ale oto Jezus w ogrodzie Getsemane, On się modli i mówi: ja, Ojcze, objawiłem imię Twoje. A więc Chrystus mówi o tym, o Ojcu, mówi w taki sposób, jak nikt tego nie przedstawiał. I można pomyśleć to, co prorocy starotestamentowi tego nie zapowiadali. Oni o tym mówili, zapowiadali, ale nikt z nich nie miał takiego objawienia i tak zrozumienia tego jak Chrystus. I Jezus objawił tą miłość. A w jaki sposób On objawił miłość Ojca? W jaki sposób On objawił Ojca? Poprzez sposób życia, jaki prowadził. Dlatego, że nikt dotychczas ludzkości tak nie żył jak On. Nikt dotychczas ludzkości nie miał takiej więzi z Ojcem jak On. Tylko On. Dlatego apostołowie to zobaczyli. I w księdze Nowego Testamentu, w liście do Hebrajczyków, my możemy znaleźć taką jedną bardzo znamienną prawdę, że Bóg wielokrotnie przemawiał do ludzi przez proroków. pierwszy list do Hebrajczyków, pierwszy rozdział listu do Hebrajczyków, pierwszy rozdział, pierwszy i drugi werset. I tu jest to objawienie, gdzie Pan mówi, wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. Czyli widzicie, prorocy mówili do ludzi, ale sposób, w jaki przemówił Jezus, jest inny, aniżeli to, co uczynili prorocy. I zauważcie, ostatnio u kresu tych dni przemówi do nas przez kogo? Przez Syna. Czyli widzicie, że Bóg używał ludzi, żeby mówić do ludzi, ale to, co zrobił Jezus, to ma się jakby... To, co było wcześniej, nie było w taki sposób, tak głębokie i tak pełne, jak przemówił przez Syna swojego Jezusa Chrystusa, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. Widzicie? Czyli Jezus objawił tą miłość i Jezus również wysławiał Boga i mówi, wysławiam Cię Ojcze, wysławiam Cię Boże, żeś te rzeczy zakrył przed mądrymi. Ale otwierasz to przed tymi prostaczkami, tak? I mówi, nikt nie zna Syna, tylko Ojciec. I nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. A więc jeżeli ty chcesz poznać Boga Ojca, nie ma innej możliwości, jak tylko przez Jezusa. I dlatego ludzie, którzy nie poznają Chrystusa, oni są z defektem duchowym. I psychologia mówi, że jest ogromny problem u ludzi z takim poczuciem tożsamości, że nie są w stanie pomóc człowiekowi. I ja pamiętam lata 70., kiedy w telewizji polskiej był wyświetlany bardzo znany serial Korzenie. I ten oto film opowiadał o pewnym czarnoskórym Afrykańczyku, który znalazł się na terenie Stanów Zjednoczonych i on poszukiwał, dokopywał się do swoich korzeni. On chciał znaleźć swoje korzenie, ustalić swoją tożsamość. I jeżeli ludzie nie są w stanie ustalić tej tożsamości, to w ich wnętrzach jest pustka. I poznanie Ojca, poznanie miłości Boga Ojca, ono niesie z sobą skutek w tym, że ty czujesz się wartościowy, że ty znasz swoją tożsamość, ale przede wszystkim ty wiesz, po co ty tu żyjesz i nie jesteś w stanie odpowiedzieć na pytanie, kim ty jesteś bez poznania Boga Ojca. Ja nie wiem, czy ty to doświadczyłeś, czy ty w momencie, kiedy poznajesz to objawienie, otrzymujesz o Bogu Ojcu, czy ty nie masz takiego głębszego, że wygodnie zaczynasz siedzieć w swoim fotelu. I Bóg tak to ustanowił, że tą prawdę, którą On objawia, to nie po to, żeby kolekcjonować prawdę. Są ludzie, którzy kolekcjonują Biblię, są zbieraczami Biblii. Ja znam takiego jednego mieszkańca naszego miasta i mówi, on kolekcjonuje Biblię. I ma tych Biblii w różnych językach, masa. I to nie ma nic złego, że ty będziesz kolekcjonował Biblię. Ale pytanie, czy zawartość tych Biblii, ale nawet już nie tyle Biblii, zawartość tej jednej Biblii, którą byś wziął z tej półki, czy zawartość tego słowa jest w tobie? Czy jesteście ze mną? Rozumiecie, o co chodzi? I tu nie chodzi o to, że ty, jak ty wiedzę masz, tylko chodzi o to, na ile ta prawda jest włożona do twojego serca i ty zechcesz ją przyjąć. Bo Bóg nigdy nie czyni czegoś takiego, żebyście widzieli, jaki ja jestem stworzycielem wielkim, wspaniałym i tutaj patrzcie, jaka prawda. Nie, Bóg czegoś takiego nie robi. Bóg robi to po to, żeby ta prawda weszła do ludzkiego serca. W księdze Jeremiasza, księdze Ezechiela Bóg zapowiadał, że On zakon swój wypisze na ludzkich sercach, czyli On chce włożyć ten zakon do naszych serc. W Starym Testamencie Żydzi mieli słowo i oni do tego słowa o tak. A w Nowym Testamencie Bóg to słowo wkładał tu, do naszego wnętrza i chce przez Ducha nas prowadzić. I taka jest zasadnicza różnica. I jak powiedziałem, Jezus objawił miłość Ojca. Objawił to poprzez sposób, w jaki żył, poprzez sposób, w jaki postępował, poprzez sposób, w jaki traktował ludzi i poprzez to, w jaki, jak miał relację z ojcem. On mówi, ja nie czynię nic, co mój ojciec nie czyni. I to, co było jego, można powiedzieć, pasją czy przeznaczeniem, czynić wszystko to, co zadowala jego ojca. Mówi, i dlatego to, co czynił, miał Chrystus świadectwo swojego ojca. Ojciec mówi, to jest mój umiłowany. I ja, każdy z was, rodziców, którzy idą na wywiadówkę do szkoły, kiedy zgromadzona jest klasa, czy rodzice z danej klasy, i nauczyciel podsumowuje okres nauki i mówi o wynikach, mówi o stanie, jak jest w szkole, jak jest w klasie, i kiedy wymieniłby imię twojego syna czy córki, że ono jest grzeczne, że ono dobrze się uczy, że ono ma dobre postępy, jest wyróżniającym się uczniem, jak będziesz się czuł? Ale będziesz normalnie, będziesz zadowolony. Ale kiedy nauczyciel ci powie, pani Ksińska czy pani Ksiński, ja mam sprawę do pani, bardzo proszę pozostać po lekcjach, to jak myślisz, co on ci powie? Co on ci powie? Och, coś już usłyszę, prawda? A co usłyszał Jezus od swego ojca? Jakie słowa? Po chrzcie, to jest mój umiłowany. To jest mój umiłowany. Czyli on był on we wszystkim, co robił, on sprawiał radość swojemu ojcu. Czy w każdym momencie twoje dziecko sprawia ci radość? Ale jeżeli ono będzie tak wychowane, że będzie posłuszne tobie, to będzie ci sprawiało radość. I dlatego miłość ojcowska jest miłością, która karci. Jest miłością, która wychowuje. I to czyni Bóg w ogromnej, wielkiej swojej miłości. I podkreślam, nikt wcześniej takiej miłości ojca nie doświadczył. Nikt wcześniej takiej miłości ojca nie widział. Oni zobaczyli dopiero wtedy, kiedy pojawił się pośród nich Syn Boży, Jezus Chrystus. I dlatego list do Hebrajczycy mówi, że Bóg ostatnimi czasy przemówił przez swego Syna. Przez swego Syna. A więc oni, prorocy, przemawiali, ale sposób, w jaki przemówił Chrystus, to jest nie do porównania z tym, co przedstawiali to prorocy. I ważna kwestia jest, kiedy my poznajemy Ojca, kiedy dochodzimy do tego objawienia Ojca, wówczas możemy skorzystać z korzyści, które z tego tytułu płyną. I jakie to są korzyści? Przede wszystkim ta jedna z podstawowych korzyści to jest ta tożsamość. A więc tak naprawdę kim ja jestem? Jaki ogromny problem z tożsamością mają dzieci, które znajdują się w domach dziecka. Kiedy zajdziesz do domu dziecka, to te dzieci od razu oklejają się, obstępują ciebie i chcą, żebyś brał je na ręce. Wynika to z tego, że nie mają tożsamości, gdyż wychowują się bez ojca, i nawet jeżeli te panie wychowawczynie są super, to one nie dadzą im tego, co powinien dać im ojciec. Ale ponadto w nich jest brak poczucia wartości, bo to również wypływa z tej zachwianej relacji z ojcem. I jeżeli Bóg coś tworzy, to coś dobrego. Diabeł również zawsze robi coś złego. I diabeł, uderzając w ojca, on wie, co mu się, jaki on osiągnie wynik i co będzie z takim człowiekiem. Ja za chwileczkę o tym będę mówił. I my wiemy, że w czasie końca diabeł będzie szczególnie atakował relacje dzieci z ojcami. I kiedy przestudiujemy te kilkanaście cech, które opisuje Paweł, jak będzie w czasie końca, to będzie tam jest napisane, będą rodzicom nieposłuszni. Rodzicom nieposłuszni. Czyli diabeł będzie uderzał w relacje pomiędzy dziećmi a rodzicami, ale po to, żeby był bunt. Po to, żeby zachwiać to właściwą relację, którą Bóg chce, aby była. I to jest objawienie apostoła Pawła. I kiedy my nie wiemy, kim my jesteśmy, to nie mamy tego poczucia przynależności. I jest taka pustka, i ty jesteś takim kosmopolito, takim jakbyś krążył w czymś zawieszeniu i nie wiedział, po co ty żyjesz, dlaczego ty jesteś. I chrześcijaństwo jedynie może odpowiedzieć na ten kryzys, Dlatego, że my możemy mówić o tej bliskiej relacji, którą możesz mieć z Bogiem przez Jezusa Chrystusa. I ludzie, którzy wychowywali się w trudnych warunkach, którzy wychowywali się bez ojca czy bez matki, to kiedy przychodzą do Chrystusa, to wtedy Bóg jest w stanie zmienić ich wnętrze, naprawić to wnętrze i dać im miłość ojca, że oni będą w stanie dawać to, czego sami nie otrzymali. To tylko czyni tylko i wyłącznie sam Bóg. A jeżeli ja wiem, że jest Bóg, ja wiem, że Bóg mnie kocha, to ja będę mówił, jestem Jego dzieckiem, jestem umiłowany, ja wiem, jaki jest plan Jego względem mnie, wiem, że On ma względem mnie zamysły dobre i ja będę czuł się bardzo bezpiecznie w tym, co będę wyznawał. Po drugie, to korzyścią spłynącą z poznania miłości Ojca jest poczucie własnej wartości, że Ty wiesz, że Ty jesteś bardzo cenny, Ty wiesz, że Ty jesteś bardzo ważny, Ty wiesz, że jesteś inny aniżeli wszyscy inni ludzie, ale Bóg mnie kocha takiego, jakim jestem. I to brak poczucia własnej wartości przejawia się w tym, że ludzie próbują zyskać uznanie drugiego poprzez sposób zachowania się, poprzez sposób ubierania się, poprzez jakiś wygląd, że znajdzie uznanie u kogoś. Bo no, jesteś taki jak tamten, a więc masz w moich oczach uznanie. Słuchajcie, ja mam uznanie w oczach Boga tak, jaki jestem. Ludzie mają problem ze swoim wyglądem, robią bardzo wiele i wydają bardzo wiele, aby poprawić swoją sylwetkę. Ale kiedy patrzymy na Psalm 119, to tam nie ma mowy o tym, że byłem w fitness i byłem na salach fitness, stosowałem to i to i chwała Bogu. Tylko tam jest napisane, dziękuję Ci, żeś Ty mnie cudownie stworzył. I kiedy Ty przyjmiesz to objawienie, to Ty naprawdę będziesz się bardzo dobrze czuł wszędzie, gdzie jesteś. Dlatego to chodzi o Ciebie, bo inaczej będziesz starał się, będziesz się wstydził gdzieś wyjść, pokazać, bo jak oni na mnie spojrzą, co oni o mnie pomyślą. A co Cię obchodzi, co oni pomyślą? Przede wszystkim zastanów się, co myśli o Tobie Bóg. A więc Bóg mówi o tym, że On mnie cudownie stworzył. Bóg mówi o tym, że jestem w Jego oczach ważny, jestem w Jego oczach cenny i On ma względem mnie miłość i kocha mnie tak samo jak każdego innego człowieka. Kiedyś pewien człowiek zwiastował Ewangelię jakiemuś młodemu człowiekowi i mówi, czy ty wiesz, jak Bóg Ojciec ciebie kocha, że On posłał swojego Syna, żeby za ciebie umarł. Ojciec ciebie kocha. I on wtedy wybuchnął, a ja nienawidzę mojego ojca. Dlaczego? Gdyż on wychowywał się prawdopodobnie bez ojca. Być może doświadczył tej złej strony ojca. I z uwagi na to, że diabeł udaje się ten obraz ojca zamydlić, zniszczyć, przez to niszczy ludzkość. I nikt się z nas doskonałym nie urodził, dlatego że dziedziczymy ten grzech, ale Duch Święty nam pomaga, abyśmy mogli dorastać do standardów Bożych. I jeszcze ważna kwestia, która wynika z poznania miłości Ojca, to, że ja mam świadomość, dokąd ja idę. Ja mam świadomość, że ja mam swój dom. Ja mam świadomość, że ta droga, na której idę, to nie jest tylko droga wsiąść do pociągu byle jakiego i nie wiadomo, dokąd jedziesz. Nie, ja idę, ja mam cel. Ja nie będę szedł wiecznie tą drogą, tylko pewnego dnia ta droga się skończy i moje przeznaczenie jest w niebie. I kiedy patrzysz na tą nowotestamentową historię o Łazarzu i bogaczu, to możesz zobaczyć, że również oni mieli swoje przeznaczenie, tak? Łazarza, patrzcie, tam nie ma mowy nawet, że jeden anioł go wziął. Ja wierzę, że Łazarz nie był gruby, że nie był ciężki. Dlaczego nie był ciężki? Bo nie miał co jeść. Tak? Niekiedy spotyka się osoby otyłe i mówią, no wiesz, żyję w głodzie i dlatego taki jestem. Ale to nie chodziło o taki głód. On nie miał co jeść. Zobaczcie, tam jest mowa, że w liczbie mnogiej aniołowie go zanieśli. Dlaczego aniołowie go zanieśli? Człowiek znaczący zawsze jest witany przez poczet. Kiedy przyjeżdża prezydent czy jakiś przywódca państwa, to to nie przychodzi jakaś sprzątaczka, o witaj prezydencie, chodź, siadaj, tam ci kanapkę zrobiłam, napij się wody, łyknij na łęczowianki czy cisowianki, potem się spotka z naszym prezydentem. Czy tak wygląda powitanie? Nie, jest specjalny poczet, jest delegacja, która wita. I tak samo po tego Łazarza, który był wzgardzony tutaj na ziemi, aniołowie wyszli. Wzięli go i zaprowadzili na łono Abrahama. Kiedyś pewna kobieta modliła się i mówi: Boże, ja nigdy nie widziałam aniołów. Chciałam bardzo takich aniołów zobaczyć. I ona potem zachorowała na raka. I już to były ostatnie dni jej życia. I ona służyła w kościele i zdecydował kościół, że będzie zawsze przy niej ktoś, że ona nie będzie samotna. Nie będzie samotnie umierać. I ta osoba, która w tym dniu była śmierci tej wierzącej osoby, to mówi, że ona przed śmiercią zaczęła mówić: widzę, widzę, oni idą po mnie. Czyli zobaczyła aniołów, którzy przyszli po nią. I my możemy w różny sposób odejść z tego świata. Kiedyś taki wielki ewangelista Moody, on pytał się, on był metodystą. I kiedy ludzie umierali, to on się pytał, a w jaki sposób ta osoba odeszła? W pokoju czy też w chwale? To jest duża różnica. Ja przypominam sobie historię, jak opowiadał Bereziuk, brat, że na Ukrainie był taki jeden sługa Boży, taki potężnie używany przez Boga, znał Boga, słyszał Boga. I on wysłał telegram do wielu znajomych z kościołów, tam przyjaciół: przyjedźcie w tym i w tym dniu, bo ja w tym dniu umrę i mój pogrzeb będzie o tej i o tej godzinie. Czy ty jesteś w stanie coś takiego zrobić? A on to zrobił. A w jaki sposób on mógł to zrobić? Dlaczego on wysłał? Wyobrażacie sobie, jak on by się skompromitował i ludzie jechali z jednego krańca i na drugi, z uwagi, że szanowali. Przyjeżdżają, mnóstwo ludzi już czeka, a on żyje. Żyjesz, dalej żyje, ale ma umrzeć o tej godzinie, bo tak napisał. A on spotkał się jeszcze z rodziną, on konkretnie mówi: chodźcie na pole, tutaj trzeba będzie zasiać, tu tam zrobić jakieś ogrodzenie, tu musisz do syna, tu musisz zrobić remont domu, tutaj jakiś tam piec musisz zrobić, tam pamiętaj, krowa jest chora, a tam gdzieś osioł jakiś taki itp. Z rodziną się rozmawia, zaraz się pożegnamy, dalej wzywa ludzi z kościoła swojego, zbywa starszych: słuchajcie bracia, trzeba będzie się modlić dalej, żebyście trwali w Bogu itp. Ale zegary, o, już godzina przychodzi, modlimy się. I zaczyna się modlić, tam myk, i go nie ma. I ludzie przyjechali na pogrzeb. I pogrzeb, śmierć była o tej godzinie, o której on powiedział. A skąd on o tym wiedział? Dlatego, że Boży ludzie wiedzą, kiedy przychodzi ich czas. Kiedy Jakub wiedział, że ma umrzeć, on wzywa swoich synów. Przyjdźcie, abym was pobłogosławił jeszcze przed moją śmiercią. Pamiętamy, że również on postanowił błogosławić, dać to błogosławieństwo dla swojego syna. I tam ta historia, Izak miał dać błogosławieństwo i otrzymał to większe błogosławieństwo Jakub w tej takiej dramatycznej scenerii, ale o tym opisuje Biblia. Czyli ojcowie muszą wskazywać na to dziedzictwo. I Bóg Ojciec pokazuje nam to dziedzictwo, które ty masz. I my, jako ludzie wierzący, mamy świadomość, że mamy dom w niebie. Jezus mówi: w domu mego Ojca jest wiele mieszkań. Gdyby było inaczej, ja bym wam powiedział. Ale jeżeli pójdę, to ja z powrotem tu przyjdę i zabiorę was do siebie, abyście gdzie ja jestem, abyście wy byli. Czyli miłość ojcowska, poznanie tego objawienia ojcostwa, ono daje nam też świadomość drogi, która czym się kończy. I na końcu tej drogi jest dom. A więc ja mam dom. Ja mam dom. Jakże biedni są ludzie, którzy nie mają swego domu. Jakże biedni są ludzie bezdomni, którzy nie mają swego domu. Bo on dzisiaj jest, za chwilę tego nie ma. Człowiek jest tak skonstruowany przez Boga, że potrzebuje mieć tą świadomość, że jest dla niego dom. Tutaj na ziemi oraz ten dom, dom w niebie. Co jeszcze moglibyśmy powiedzieć, że poznanie tego objawienia ojcostwa, ono może dać tobie bezpieczeństwo. Każdy człowiek, który przychodzi na świat, on potrzebuje miłości i bezpieczeństwa. Matka daje miłość, ale miłość, którą ma dać ojciec, jest całkowicie inna. Jest innej wartości. Jest na innym poziomie. I nigdy matka nie da tej miłości, którą powinien dać ojciec. Ja mam świadomość tego, o czym mówię, że wielu z nas, a jeśli nie większość, nie doświadczyliśmy tej miłości ojcowskiej, Boga, ze strony naszych ojców. Nie chcę powiedzieć, że oni byli źli. Nie chcę powiedzieć, że oni nas nie kochali, ale może być tak, że tej miłości, którą ty potrzebowałeś mieć, otrzymać, nie okazali tobie. I możemy się zastanawiać, dlaczego, ale to już jest inna sprawa. I był pewien wierzący człowiek, który gdzieś znalazł się w jakimś mieście i poczuł się bardzo samotny. Nikogo nie zna w tym mieście. Ciemno, zimno i nie wiedział, co robić. Ale zwrócił się w tym swoim wołaniu do Boga i zaczął wołać: Ojcze, Ojcze, Ojcze. Pamiętamy tą modlitwę Jezusa: Ojcze. To, że Jezus zmarł na krzyżu, to tak naprawdę serce Jego pękło z jednego powodu. Pękło z tej świadomości, że Ojciec musiał zasłonić swoją twarz, że przerwał tą relację, którą on miał. Ojcze. I serce Jego pękło. Był taki ogrom grzechu, że Ojciec jakby zabrał swoją twarz. Nie mógł na to patrzeć. I serce Pana pękło. Ale ten wierzący człowiek zaczął wołać: Ojcze, Ojcze. I mówi, i momentalnie go Boża obecność spoczęła na nim. Bóg wypełnił jego serce takim poczuciem bezpieczeństwa, takim pokoju, takiej świadomości, że on jest z nim. Mimo że było ciemno, mimo że było zimno, a jednak Bóg był. Dawid tego samego doświadczył. Mówi: choćby nawet szedł przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, boś Ty, Panie, ze mną. I jako ojcowie mamy szczególny obowiązek. I teraz mówię o ojcostwie fizycznym i ojcostwie duchowym. I powiedziałam na początku, że dla Boga Bóg nie jest kimś, który tworzy prawo, czyli daje objawione słowo i po to, żebyś wiedział, że jest to słowo. I żebyś chodził przy tym słowie jak zwiedzający w muzeum. Tu jest obraz taki, tu jest takiego artysty. Tylko Bóg jest zainteresowany, żeby to słowo, ono weszło do twojego serca, żeby dało ci życie. Poznacie prawdę i prawda was konkretnie ma wyswobodzić. I Bóg chce, aby jego miłość była ojcowska miłość okazywana przez ziemskich ojców. Z uwagi na to, że diabłu udało się przerwać tą relację, my nie zawsze prezentujemy właściwie ojca. Ale jako ojciec musisz mieć świadomość, że masz obowiązki względem dzieci. Dlatego, że ty masz prezentować Boga. I ktoś powie: jak ja mam prezentować Boga? Normalnie. W bardzo prosty sposób. I Bóg względem nas daje pewne obowiązki. Jednym z obowiązków jest bycie kapłanem dla swojego domu. Co to znaczy być kapłanem? Stary Testament oznajmia, objawia, że kapłan to był ten, który składał ofiary. A więc oni składali ofiary. Józef z Marią przyszedł do świątyni, złożyli ofiarę i to kapłan odebrał. Potem tę ofiarę zabijano na ołtarzu, przelewano krew. I pytanie, czy my mamy również takie ofiary składać? Mamy zabijać zwierzęta? Nie. Dlatego, że już jedna ofiara była dokonana na krzyżu. Jedna ofiara. Nie ma potrzeby powtarzania ofiar krwawych. My tak naprawdę mamy korzystać z tej ofiary, która została już dokonana na Golgocie. I list do Hebrajczyków objawia, że przez niego składamy nieustanną ofiarę, to znaczy ofiary naszych ust. Czyli my mamy ofiarę składać Bogu przez nasze dziękczynienie, przez nasze usta. I zobaczcie, co diabeł robi. Używał te usta, które Bóg stworzył, po to, aby chwalić Boga, diabeł w te usta wkłada swoje słowa i ludzie bluźnią. A więc on wszystko chce na opak, wszystko odwrotnie, jak zamierzył konkretnie Bóg. I jako kapłan ty masz modlić się o swoją rodzinę, masz się modlić o swoje dzieci, o swoją żonę. Masz się modlić o tych, którzy są pod tobą. I ja chcę pokazać cudowny przykład z Księgi Starego Testamentu, z Księgi Joba, która wyraźnie objawia, jak zachowywał się ojciec. O tym ojcu Pismo Święte objawia cztery cechy, które były niesamowitymi cechami w życiu tego człowieka, w życiu Joba. Biblia mówi, że był to człowiek bardzo nienaganny. Był to człowiek bardzo prawy. Był to człowiek bogobojny, stroniący od złego. W Księdze Joba w pierwszym rozdziale. A więc nienaganny człowiek. Dalej, prawy człowiek. Bogobojny i stroniący od złego. Cztery cechy. Wspaniałe cechy. I jej Słowo Boże objawia, że był to ojciec wielodzietnej rodziny. Miał 7 synów i 3 córki. Ale oprócz tego, że był wielodzietny, to był bardzo bogaty, gdyż miał 7000 owiec. Ja nie znam tutaj w tej okolicy kogoś, który ma taki dobytek. 7000 owiec, 3000 wielbłądów, 500 par wołów i 500 oślic oraz bardzo wiele służby. No słuchajcie, żeby dać jedzenie takiej ilości zwierząt, ileż tych sług mu wziął, a ile wody trzeba było dać. Był to mąż najmożniejszy ze wszystkich mieszkańców wschodu, czyli w tamtej współczesny multimilioner. I ten oto człowiek on służył Bogu. I Biblia oznajmia, że jego synowie zwykle wydawali uczty, każdy w owym domu w swoim dniu. Wtedy posyłali po 3 swoje siostry i zapraszali je, aby z nimi jadły i piły. A gdy minęły dni uczty, posyłał Job po nich, aby ich poświęcić. Wstawał wczesnym rankiem i składał całopalenia za każdego z nich. Myślał bowiem Job, może zgrzeszyli moi synowie, znieważyli Boga w swych sercach. Tak czynił Job zawsze. Słuchajcie, żeby robić uczty, to trzeba mieć za co. Czyli również i dzieci musiały być zamożne. I Job był człowiekiem wierzącym. I on po każde takie uczcie posyłał ich i chciał ich poświęcić. Dlatego, że on myślał o czymś wiecznym. On zastanawiał się, a może tam jest grzech, a jeżeli oni umrą w grzechu, to gdzie oni pójdą? Czy to widzicie? Dlatego on ich poświęcał. Ale coś się zaraz wydarzyło po tym. On się modlił i raptem oni zginęli, bo pierwszy rozdział to oznajmia. Job w swoim sercu się zastanawiał, może zgrzeszyli moi synowie, znieważyli Boga w swych sercach. Tak czynił Job zawsze. Czyli to nie było jego zachcianka, to nie była jego pokuta, odklepiesz tam jakąś tam modlitewkę, przeczytasz i już jest sprawa załatwiona. A potem jakoś zapomnie, no do następnej spowiedzi. Nie, Job czynił tak zawsze, bo on dbał o swoich dzieci. I ja chcę ci powiedzieć, czy ty się modlisz o swoje dzieci? Czy tak od czasu do czasu, jak pastor ci przypomni? Job nie potrzebował przypomnienia przez kogoś, on czynił tak zawsze, dlatego że on miał staranie o wieczne przeznaczenie swoich dzieci. I mimo, że miał staranie o to wieczne przeznaczenie, Biblia nam oznajmia, że te dzieci zginęły. A więc ktoś by powiedział, no i co ci z twojej pobożności? Ale Słowo Boże, ono zawsze się tłumaczy. I my mamy patrzeć na koniec ich życia. I Job jest w tych wielkich bohaterach wiary. I Pismo Święte oznajmia, że on miał również wrogów. Miał ludzi, którzy cytowali Biblię. I ci ludzie byli blisko niego. I pewnego razu, kiedy objawił się Bóg, kiedy Job ukorzył się przed Bogiem, kiedy powiedział, ja dopiero Ciebie teraz, Panie, poznaję, bo ja dotychczas tylko wiedziałem o Tobie, ale jaką cechę on miał. Bóg sam powiedział, że to jest człowiek taki, taki, taki. Pan dał świadectwo o nim. kiedy Bóg przemówił w gniewie do jego tych przeciwników, jego tych przyjaciół, to powiedział: wy musicie pójść złożyć ofiarę, żeby on się za was modlił, a żeby ja wam coś złego nie uczynił, bo mój gniew rozgorzał. I zawsze jest tak, że ta krytyka, to oskarżenie, które jest skierowane przeciwko tobie, może być drabiną, poprzez którą ty wejdziesz na wyższy poziom zależności z Bogiem i poznania Boga. I tak było w przypadku Joba. Job, kiedy się o nich pomodlił, to Pismo, kiedy się za nimi wstawiał, Pismo Święte mówi, że Bóg jemu błogosławił. A więc ten, jakże wielu jest, chce być przyjaciółmi bogatego, no bo nóż może coś mi się tam zdarzy, tak? Wielu chce być przyjaciółmi bogatego. Job już nie miał nic, miał tylko żonę, o czym Biblia nie mówi, żona zginęła. Ale kiedy Job się wstawiał, to Pismo Święte mówi, że Bóg odmienił los Joba i zaczął błogosławić ostatnie lata Joba bardziej, aniżeli te wcześniejsze. I Pismo Święte nam wyraźnie objawia, że Bóg to pomnożył, a więc dał więcej. I ma więcej wielbłądów, ma więcej oślic, ma więcej owiec, ma więcej służby. Ale co się dzieje jeszcze z dziećmi? Bóg daje mu jeszcze dzieci. Daje mu następną dziesiątkę. To jak? Materialnie dwa razy więcej, a gdzie są dzieci? Tylko że jeżeli jesteś człowiekiem wierzącym, to ty nie patrzysz tutaj na tę ziemię, tylko ty patrzysz na to coś wieczne. Z uwagi, że on się modlił o te dzieci, to te dzieci, one musiały się znaleźć w niebie. Halo? Bo on się o nich modlił. A więc może dzisiaj wyjdziesz z tego pomieszczenia i ty nie wiesz, co się może zdarzyć. Dlatego nigdy nie rezygnuj z modlitwy i nigdy nawet nie oczekuj w pełni tych owoców twojej modlitwy tu na ziemi. I nie bądź zniesmaczony z tego powodu, że nie widzę owoców mojej modlitwy. Ja słyszałem świadectwo pewnej kobiecie wierzącej, która sama wychowywała syna. Bardzo pobożna kobieta. Służyła Bogu. Jej dom był zawsze otwarty na każdego. Niosła pomoc, udzielała pomocy. I ten syn wychował się u boku takiej matki. W kościele miał najlepsze warunki. Kiedy skończył 18 lat, kiedy otrzymał dowód, powiedział: mamo, ja od dziś, ja już będę sam prowadził swoje życie. I ja idę swoją drogą. Dla matki to był ogromny cios. Ale cóż miała kobieta zrobić? Za jakiś czas otrzymuje informację, że syn jest w więzieniu. Kobieta służy Bogu. Ktoś by powiedział: no to jak to? Jak ona ją wychowała? Jak ona się modliła? Ona cały czas się o niego modli. Wyszedł z jednego w jeden wyrok, następny wyrok, trzeci wyrok i spędza życie w więzieniu. Kiedy matka umierała, leżała na łożu śmierci, ostatnie jej słowa, które powiedziała tutaj na ziemi: Boże, zbaw mego syna. I odeszła do wieczności. A syn siedział w więzieniu. Nawet go nie wypuścili na pogrzeb. Parę lat temu, kiedy był pogrzeb w Radzyniu, ktoś tam zmarł, to służba więzienna przywiozła więźnia z jednego z zakładów karnych. I ten więzień przyszedł, go wyprowadzili z tego wozu więziennego i miał łańcuchy na nogach i na rękach, bo był niebezpieczny i tak szedł. I wszedł do kościoła i te łańcuchy. I wszyscy się patrzą. Tak był w kościele i tak był na pogrzebie, na cmentarzu. A on w ogóle, jego nie wypuścili z więzienia, bo był tak groźny. I on odsiedział karę i wyszedł z więzienia i naprawdę nie wiedział, co robić. Nie wiedział, gdzie pójść. Co ja mogę zrobić? A już wiadomo, że podeszły wiek. I gdzieś szedł i zobaczył ogłoszenie na słupie o ewangelizacji. I coś mu zaświtało. Ewangelizacja, to ja wiem, jacy to ludzie. To moja matka tak wśród nich była. Pójdę, oni mi na pewno pomogą, ale doczekam to, aż to się skończy. Podejdę do pastora i powiem mu, kim jestem, że jestem z zakładu karnego, potrzebuję ubrania, potrzebuję kasy, potrzebuję jedzenia i sobie znów pójdę. I taki był jego cel przyjścia do kościoła. I żeby nie rzucać się nikomu w oczy, usiadł sobie z tyłu i czeka cierpliwie, kiedy to się skończy. I Bóg użył kaznodziei, który głosił Słowo Boże. I to Słowo, które wyszło, dotknęło jego. Jego tak dotknęło, że on wybiegł, on podskoczył ze swojego krzesła i pobiegł aż do kazalnicy i padł przed to kazalnicę, zaczął płakać i płakać. To całą kałużę łez wylał. Pokutował i wrócił do Boga. I ostatnie lata swojego życia bardzo poświęcił, aby służyć Bogu. On odszedł do wieczności, dlatego że jego ciało, jego wątroba była tak zniszczona przez alkohol. Ale te ostatnie lata bardzo służył Bogu i wszędzie, gdzie to było możliwe, składał świadectwo o Panu Jezusie Chrystusie. Job modlił się za swoje dzieci. I z tego powodu te dzieci, ja wierzę, one są w niebie. Ale Bóg zaczął błogosławić Jobowi i Job był bardzo bogaty i Pismo Święte mówi, że jego dzieci, jego córki były tak piękne, że teraz gdyby je postawić do jakiegoś tam konkursów Miss Uniwersum czy Miss Świata, to nie byłoby, to już jest moja interpretacja, nie byłoby może oceny, ażeby nie konkurencji, aby to ocenić. Biblia mówi, że to były najpiękniejsze kobiety w tamtym czasie. Zobaczcie, jak Bóg błogosławi. Jaki jest Bóg? I ojcowie mają obowiązek się modlić. Ale ojcowie również mają obowiązek wprowadzać wiarę. W Starym Testamencie ojciec decydował o przeznaczeniu praktycznie całej rodziny. Kiedy Bóg powiedział, że dokona sądu nad Egiptem, w Egipcie, i powiedział, żeby ojcowie zabili baranka i przelali krew, wylali krew. I tą krwią coś zrobili, pomazali odrzwia i nadporoże. Tą osobą, która miał zabić baranka, tą osobą, która miała wybrać baranka, bo to nie był byle jaki baranek, to miał być bez skazy. Był ojciec. I ojciec zdecydował o tym, że rodzina była ocalona, że syn jego pierworodny był ocalony, kiedy o północy anioł śmierci przeszedł przez cały Egipt. Ojciec. I ojcowie mają ogromny wpływ na kształtowanie postawy wiary w swoim życiu, życiu swoich dzieci. Matka ma swoją rolę, ale zauważono, że jeżeli ojcowie tego nie robią i mimo, że będą mieli, dzieci miały pobożne matki, to jednak te dzieci wcześniej czy później odchodzą od Boga, odchodzą od Kościoła. Dlaczego? Że Bóg postanowił, żeby to poczucie tej wiary, przedstawianie Boga było poprzez ojca. Ważna kwestia, którą teraz powiem, to ojcowie mają kształtować wizję dziecka. Ojcowie. A więc czy ty wkładasz temu dziecku wizję wieczności? Jakże wielki błąd ludzie robią. Chwalą się, szczycą się, że wnuczek czy wnuczka, czy syn, czy córka tak się dobrze uczy. Ja nie mam nic przeciwko temu, żeby ono się... Chwała Bogu. Chciejmy i chcemy, żeby nasze dzieci były wykształcone, żeby były mądre, żeby mogły osiągać sukces, tylko musimy ich nauczyć, żeby to, do czego dojdą, to, co zdobędą, żeby w tym wszystkim oddawały chwałę żywemu Bogu. I pokażę, i można być niewłaściwym ojcem. Ja zauważyłem przez postać Abrahama i Lota, mimo że to byli kuzyni, tak bardzo spokrewnieni i każdy z nich był ojcem, to kiedy przeanalizuję życie Abrahama i życie Lota, to zobaczę niesamowitą różnicę. I w czym tkwi jakby główna różnica? Przede wszystkim w wizji, którą każdy z nich miał. Abraham miał wizję, był bardzo bogaty i Lot był bardzo bogaty. Kiedy doszli do takiego bogactwa, to ci pasterze i Abrahama i Lota zaczęli się spierać. I było ich tak dużo, że te owce już nie miały jakby miejsca, gdzie się paść. I Abraham mu powiedział, słuchaj, tak nie może być. Jeżeli ty pójdziesz tam, to ja pójdę tu. Jeżeli ty pójdziesz tam, ja pójdę tu. I Abraham podejmował decyzję z powodu wizji, którą on miał. Jeszcze raz podkreślę. Abraham decyzje, które podejmował w swoim życiu, podejmował z powodu wizji, która była w jego sercu. Abraham był bardzo bogaty i mimo to nie przeszkodziło mu patrzeć poza to bogactwo. Gdyż list do Hebrajczyków oznajmia, że on podążał, czy też oczekiwał na miasto mające trwałe fundamenty, którego budowniczym i stwórcą jest sam Bóg. Czyli Abraham widział cały ówczesny świat. On, zobaczcie, gdzie on nie był. Ale mimo to, widząc to, on patrzył poza horyzont. I decyzje, które podejmował, były decyzjami, które miały pomóc mu osiągnąć ten cel. Czyli on patrzył na wieczność, na wieczne przeznaczenie. I dlatego też wszystkich tych, którzy byli w jego domu, w to samo wdrażał. Lot szedł z nim, był bardzo błogosławiony, stał się bardzo bogaty, ale kiedy przyszło co do czego, Lot również podjął decyzję, też miał wizję. Tylko że jego wizja była skupiona na tym, co go otacza, na tym teraźniejszym świecie. Lot również miał miasto, widział miasto. Abraham widział miasto, które jest przygotowane przez Boga i Lot również zobaczył miasto, które istnieje. Tylko jedno, a drugie to jest różnica. I każdy z nich do czegoś doszedł. Abraham szedł do tego miasta, którego fizycznie nie widział, ale w duchu widział, a Lot szedł do tego miasta, które widział. I Lot skierował swoje oczy w kierunku tych miast, które były bardzo bogate. Gdzie pomyślał sobie, mam tyle owiec, to co, przecież ja tyle mięsa nie zjem. Co ja zrobię z tą ilością mleka? Co ja zrobię z tą ilością sera? Co ja zrobię z tą ilością wełny z tych owiec? Każdego roku trzeba przecież strzyc. Pomyślał sobie, super rynek zbytu. A więc drang nach Ostsen, jak to Niemcy mówili. I poszedł w kierunku tego miasta. Tylko że Biblia oznajmia, że mieszkańcy tych miast byli bardzo źli przed Panem. I co się dzieje? Lot w swojej wędrówce zaczął paść i prowadzić te swoje stada i doszedł do tych miast. I Biblia mówi, że w tym mieście nawet zamieszkał. Miał tam dom. Założył tam rodzinę i również jego córki już miały mężów. Minął jakiś czas, Bóg postanowił zniszczyć Sodomę i Gomorę i posyła aniołów, którzy mają za zadanie wyprowadzić Lota. Ale o to, żeby on został wyprowadzony, wstawiał się ten jego wuj, który wybrał góry. To jest bardzo ważna rzecz. Kto tam chce żyć w górach? Lepiej żyć na równinach, gdzie jest lepiej chodzić i wygodniej chodzić. Ale tu chodzi o góry duchowe. Bo Abraham podjął decyzję, aby jego droga zakończyła się osiągnięciem tego miasta. Lot skierował oczy na co innego. I teraz chcę, żebyście pomyśleli, jakie są losy Abrahama, jakie są losy Lota. Lot wychodzi i mówi, że będzie sąd, bo przyszli aniołowie i to przekazuje swoim zięciom. I zięciowie ani podskoczyli z radości, ani się zasmucili i dla nich to się stało niedorzecznością. Ja wczoraj byłem na konferencji na usłudze tych dzisiejszych naszych gości w Świdniku. I żona Kira Taylora powiedziała, i w ogóle nawet Kir powiedział, od 9 miesięcy moje posesja zaczyna mówić bardzo dużo o piekle i mówi o drugim przyjściu Jezusa, jakie namaszczenie schodzi. A żona jego mówi, są takie miejsca, gdzie nie wierzą w piekło, a mówią, że Bóg i piekło zbawi. A ja chcę powiedzieć, z Biblii jasno wynika, że piekło będzie w jeziorze ognia. Ja się spotkałem z ludźmi, którym mówiliśmy o piekle, to co ty mnie będziesz straszył piekłem, ha, ha, ha. A więc również taka była postawa zięciów Lota. Lot wychodzi, aniołowie wyprowadzają Lota, wyprowadzają dwie jego córki i wyprowadzają jeszcze żonę. Z tym, że żona wyszła fizycznie i wy wiecie, że można być fizycznie w jakimś miejscu, ale serce może być całkowicie w innym miejscu. Zgadza się? Kiedyś takie było prześmiewcze. Jedno oko na Maroko, a drugie na Pekin czy na Persję, czy na Kaukaz. I można również tak żyć, że ty będziesz mówił o czymś, jesteś gdzieś tam, ale jednak twoje serce będzie całkowicie gdzie indziej. I żona jego była zacumowana w tym dobrobycie i obróciła się. zamieniła się w słup soli. I oto ten, który budował rodzinę, ten, który podjął decyzję, aby odejść od Abrahama i wybrał swoją drogę, zdecydował o przeznaczeniu całej swojej rodziny, traci cały majątek, zostaje tak, w czym wyszedł, wraz z dwoma córkami. Ale to nie jest jeszcze koniec. Gdyż dalszy los mówi, dalsza historia mówi, że jego córki miały z nim kazirodczy stosunek i urodzili się synowie z kazirodczego związku. I te ci potomkowie tych synów Lota potem stali się jednymi z najbardziej zagorzałych wrogów Izraela. Ja powiem ci tak, kiedy o tym myślałem, kiedy my jesteśmy nieposłuszni Bogu, kiedy my, wydaje się, że znasz Boga, będziesz się modlił do Boga, ale jednak ty nie będziesz przy Bogu w czystości, to ty możesz z kimś takim jak ty, drugim, który również podobnie żyje jak ty, że wy będziecie rodzić w duchu takie owoce kazirodcze. Czyli nieboże owoce. Ja nie mówię o fizycznym owocu, ja mówię o duchowym owocu. Dlatego Bóg chce, żebyśmy byli oddzieleni od tego, co jest złe. Bóg chce, żebyśmy my wybierali Boże standardy. I zauważcie, co osiągnął Lot, czy on był zadowolony, jak myślicie? Ja przypuszczam, że jeżeli by żył w tym obecnym czasie, to od razu byłby otoczony opieką nie tylko jednego psychologa, całej masy psychologów. Halo? Pomyślcie o tym. Co on mógł odczuć? I, że całe życie przed jego oczyma stanęło. Gdzie ja jestem? Kim ja jestem? A co zrobił Abraham? Patrzcie, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Halleluja. Jeżeli będziesz szedł taką drogą, to będziesz podejmował decyzje, które będą miały na celu osiągnięcie tej wiecznego przeznaczenia. To jest bardzo dla nas ważne. Wspomniałem też o tym, że rodzice wkładają dzieci, czy ojciec, poczucie tożsamości. Kim ty w ogóle jesteś? I my musimy być również gotowi, aby oddać dzieci na tym Boże ołtarzu. Ja mówiłem, nie wiem, czy to w środę, czy w ostatnią niedzielę, że Abraham jako ojciec oddał syna, ale również Biblia pokazuje nam piękny przykład, kiedy matka oddaje swojego syna. To jest matka Mojżesza, która wychowuje go przez kilka miesięcy wbrew rozkazowi Faraona, który nakazywał chłopców mordować. Ona go przez kilka miesięcy wychowuje, chroni go, ale wie, że długo tak nie może. I to była kobieta wiary, to była kobieta wierząca, która musiała otrzymać od Boga, wypuść go. I ona zrobiła koszyk i tego małego Mojżesza wkłada do tego koszyka i bierze go i wrzuca go do wody, do Nilu. I mówi do swojej córki, Miriam, pójdź zobacz, gdzie ten koszyk dopłynie. I akurat ten nurt w rzeki tak podążał, że gdzieś ten koszyk dopłynął do prywatnej plaży księżniczki Faraona. I to jest paranoja. Ojciec jej wydaje nakaz, żeby zabijać każdego męskiego chłopczyka narodowości żydowskiej. I ona akurat się kąpie. Jest na tej plaży i słyszy płacz. I któraś tam z tych służących przynosi i mówi, że jest tu maleńki chłopczyk. Posłuchajcie, czy ona wiedziała, że to był chłopczyk żydowski, czy nie? Wiedziała. I teraz ona przynosi tego chłopczyka do domu, do jaskini lwa i ojciec, który wydał rozkaz, widzi tego żydowskiego chłopczyka. A więc co musiało być pomiędzy nim a córką, że on nie nakazał zabić tego żydowskiego chłopczyka? Ale jeszcze, Bóg ma niesamowite poczucie humoru. Trzeba żyć z czegoś. Od razu się Miriam pojawiła i mówi, ja mogę dać ci adres do niańki. Chcesz, to ci numer telefonu podam. Podała jej numer telefonu, skontaktowali się z matką Mojżeszy. Mówi, jestem chętna i gotowa. Ustalili taksę i ona go karmiła i wychowywała. A jak ona go wychowała? Mój taki serdeczny kolega opowiadał, jak go tatuś wychowywał. Urodził się w jednej z najwspanialszych dzielnic Warszawy, na Pradze. Wiecie, to taka dzielnica, że o pewnej porze dawniej to ciężki strach było wyjść. I mówi, miał tatusia, który miał wielu kolegów, wspaniałych kolegów. I tatuś był mistrzem prozy. I kiedy synuś miał 2 czy tam 3 lata, oczywiście syn uczył się, był dobrym uczniem, słyszał, jak tatuś śpiewa. Oczywiście śpiewał, kiedy miał doping. Ale oczywiście jak użył dopingu, to od razu słowa odpowiednie szły. I syn również by tak jakby uczył się, miał takiego mistrza. I tatoś był dumny z czegoś takiego, kiedy wzywał, chodź tu synku, brał synka na kolanka i zaśpiewaj nam. I synek śpiewał tak, jak śpiewał tatuś. Taki podziw to wzbudzało, że no to tam Franek czy Janek, to chluśnijmy jeszcze raz. I słuchajcie, on wzrastał w takim środowisku, kiedy miał ileś lat, był jednym z najniebezpieczniejszych chłopców na tamtej dzielnicy. Ojciec zmarł i był ojczym. 14 lat miał, ojczym się już go bał. I potem jego losy to zakład poprawczy, zakład jedny karny, zakład drugi karny, zakład trzeci karny. Ja chcę jedną rzecz powiedzieć. Co możesz zrobić, jak możesz wychować syna? Co się musiało stać, że ten Mojżesz, który był wychowany w tych warunkach Egiptu, to było wszystko na najwyższym poziomie. Najwyższy poziom nauki, kształcenia, tak? On miał prywatnych nauczycieli, najlepszych profesorów. A jak chce się dowiedzieć, co było w Egipcie, to zobacz, jaki poziom był astronomii, fizyki, przecież oni stworzyli piramidy, to wszystko było dograne. Matematyki, języka, pisania, przecież on nauczył się czytać, nauczył się pisać. Chodził w najlepszych ubraniach, przepych, służba, pozycja, książę, następca tronu. I mimo to, w jakimś tam okresie, ten Mojżesz postanowił pójść do swoich braci. Skąd on wiedział, kto to są jego bracia? Kto mu to powiedział? Matka. Matka go karmiła i zawsze do ucha mu mówiła, synu, jesteś Żydem. Bóg pewnego dnia powiedział, że wyprowadzi Żydów z Egiptu. Być może jesteś ty tą osobą, która to wyprowadzi. A więc pamiętaj o swoim Bogu. Pamiętaj, że ty jesteś Żydem. Ona musiała mu to przekazywać. A więc my mamy unikalną możliwość mówienia dzieciom, kim to dziecko jest. Tak jak ten ojciec tego mojego kolegi przekazał mu, jakie mu wartości przekazał. Może mu mówił, słuchaj, dziadek zmarł w wieku takim, bo mu wątroba siadła. Co my mówimy? Mówmy dobre rzeczy. Mówmy o tym, jakie jest jego przeznaczenie w Chrystusie. Mówmy o tym, co możesz uczynić, kiedy dojdziesz do jakiejś pozycji, jak będziesz mógł ludziom pomagać. Pamiętaj, żebyś nie zapomniał o tym, aby służyć Bogu. Pewien profesor jednego z chrześcijańskiego uniwersytetu w Stanach Zjednoczonych, on wypowiedział się, że do jego uniwersytetu trafiają dzieci z chrześcijańskich rodzin. I rodzice deklarują, że jesteśmy chrześcijanami i nasze dzieci są również wychowane w tym duchu chrześcijańskim. I oni trafiają do tego uniwersytetu. I on pewnego razu zapytał się tych dzieci, posłuchajcie, wy trafiliście tutaj do tego uniwersytetu i jesteście wychowani w chrześcijańskim domu. Ale jaki jest największy wasz cel w waszym życiu? Czy wy przez te studia będziecie jeszcze chcieli bardziej być, bo to renomowany uniwersytet, ludźmi, którzy będą wierni Chrystusowi i Jemu będą służyć? I wiecie, co on odpowiedział? Żadno z tych dzieci tak nie powiedziało. A więc ty masz jako ojciec, jako matka, jako dziadek, jako babcia możliwość mówienia tym dzieciom o Chrystusie. To, jeżeli traktujesz i sukcesem jest ilość pieniędzy na twoim koncie, bez mówienia o Chrystusie, bez mówienia o służbie Bogu, bez mówienia o poświęceniu się Bogu, bez mówienia o tym, że najważniejszym celem jest i największą wartością jest służba Bogu, to oby się tak nie stało, jak z majątkiem i powodzeniem Lota. Bo Lot tak naprawdę do pewnego okresu prosperował. Był bardzo bogaty, miał tam dom. Ale kiedy przyszło co do czego, on to wszystko stracił. I chcę, żebyś wiedział, że ojcowie mają możliwość kształtowania wizji w życiu dziecka, pokazywania mu coś, co wykracza poza to, co to one widzą. To czynią ojcowie. I Abraham dobrze włożył wizję do życia swojego syna Izaaka, tak? A Izaak również do życia swojego wnuka. A ten następnie i urodził się Chrystus. A co by było, gdyby oni nie byli wierni Bogu? Czy Jezus by przyszedł? Wyobrażacie sobie? I to jest dla nas błogosławieństwo. Dlatego też ponad to wszystko, że twoje dziecko się dobrze uczy, ponad to wszystko, że ono robi sukcesy, może w tym, może w tym, może w tym, ty musisz jemu wkładać tą wizję wieczności, służby Bogu, służby Chrystusowi, bo to jest coś, co sprawi, że ono osiągnie życie wieczne. Tak jak robił to Job, który się modlił nieustannie o swoje dzieci, mimo że one zeszły z tego świata, to on powiedział: Pan dał, Pan wziął, niech imię Pańskie będzie błogosławione. I ja wierzę, że Job ujrzał te dzieci, kiedy odszedł do wieczności, te dzieci jego powitały w Królestwie Bożym. A więc niech Bóg nas w tym dalej błogosławi, niech Bóg wkłada w nasze serca to poznanie tej prawdy i żebyśmy mogli dzielić się tą prawdą z innymi i żeby mówić Jemu, że Ojciec czeka na Ciebie. Bóg, kochający Ojciec, również czeka na Ciebie, że masz dom, że jest cel do Twojego życia, że jest Bóg, który Ciebie bardzo kocha, uczynił Cię osobą bardzo wartościową, cenną w Jego oczach. I możesz przyjść. Bóg tak umiłował świat, że dał Syna swojego jednorodzonego, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. A więc mów tą, udziel się tą prawdą. Duchu Święty, abyś to słowo, to objawienie prawdy o Ojcu, objawienie prawdy o Bogu Ojcu, Jego miłości, żebyś bardzo mocno wkładał w nasze serca, abyśmy osiągnęli te korzyści, posiedli korzyści, które płyną z poznania tej prawdy. Ja się modlę, aby Twoja miłość uzdrawiała nas. Ja się modlę, żeby Twoja miłość czyniła nas tymi, którym Ty nas stworzyłeś. Niech Twoje imię we wszystkim będzie błogosławione. Amen.